Cześć, tu Kinga Esturland. Witajcie w niedzielę, gdzie w ramach Nordic Talkingowej niespodzianki odpowiem na pytania zadane przez czytelników już jakiś czas temu. Przepraszam najmocniej za zwłokę, ale po pierwsze czekałam na dogodną okazję do publikacji odpowiedzi, a po drugie z czasem dochodziło pytań, więc ostatecznie zdecydowałam się na taką podcastową formę tego materiału. Dodam, że jest to kompilacja pytań z fanpage'a Nordic Talking oraz Polonii Farerskiej, więc mam nadzieję, że czytelnicy obu tych stron będą usatysfakcjonowani. No ale żeby już nie tracić czasu, przechodzimy do meritum. Pierwsze pytanie jest od Emily. Dlaczego polskie tłumaczenie to Wyspy Owcze, skoro po angielsku jest Faroe Islands, a po farersku Ferrier? No tutaj wtrącę od razu, że jako filolog to czuję się upoważniona do odpowiedzi na to pytanie, zatem znam się, to się wypowiem. Otóż polskie tłumaczenie jest w tym wypadku świetne i jednocześnie bardzo dosłowne. Ponieważ nazwa Wyspy Owcze wywodzi się z języka staronordyckiego, gdzie słowo fer oznaczało owce, a oriar, teraz to już jest oczar, wyspy. Tak więc można stwierdzić, że to angielskie tłumaczenie jest kulawe. A właściwie to trudno je nawet nazwać tłumaczeniem, bo jest jedynie kalką zniekształcającą oryginalną nazwę. Natomiast jeśli chodzi o inne języki słowiańskie, to tutaj sytuacja ma się podobnie, ponieważ po rosyjsku Wyspy Owcze to są Farierskie Ostrowa albo Fariery, po czesku i po słowacku mówimy Faerskie Ostrowy, a po serbsku Farska Ostrwa. Zatem nawet tutaj na tle tych języków słowiańskich język polski dosłownie tłumaczy nazwę oryginalną i moim zdaniem tym samym bardzo trafnie oddaje specyfikę tego miejsca. Pani Lucyna pyta, czy jako partnerka, nie żona farerczyka, mam prawo do opieki zdrowotnej na Wyspach Owczych? Pani Lucyno, to zależy, czy ma Pani na Wyspach Owczych status rezydentki. Jeżeli tak, to przysługuje Pani opieka zdrowotna, nawet jeżeli Pani nie pracuje i nie odprowadza składek zdrowotnych. Natomiast, jeżeli rezydencji na Wyspach Owczych Pani nie ma, to na pomoc medyczną może Pani liczyć, ale odpłatnie. Dlatego przy tym drugim wariancie lepiej chyba pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego w Polsce. Dodam jeszcze, że opieka stomatologiczna jest dla osób dorosłych odpłatna w każdym przypadku. Kolejne pytanie. Czy na Wyspach Owczych można podróżować na dowodzie osobistym? Tu odpowiedź będzie krótka. Tak. Od kilku lat na archipelag można przyjeżdżać na dowodzie osobistym, jednak w przypadku przyjazdu na Wyspy Owcze do pracy, to do uzyskania wizy będzie niezbędny paszport. Daria pyta, jaki jest najlepszy okres do odwiedzenia Wysp Owczych turystycznie? To jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna, ale nieśmiało domyślam się, że w podtekście tego pytania chodzi o najlepszą pogodę. I jeżeli rzeczywiście tak jest, to polecam okres od maja do czerwca oraz wrzesień. Wówczas ten sezon turystyczny jest już u schyłku we wrześniu, a pogoda jest wciąż znośna i dni są wystarczająco długie, by móc się gdzieś tam poszlajać po górskich szlakach. Czy można spać pod namiotem na dziko? Nie, nie można. Spanie na dziko grozi wysokim mandatem, także zapomnijcie o tej opcji, ponieważ jest bardzo ryzykowna. Na stronie internetowej camping.fo znajduje się lista pól namiotowych o różnym standardzie. Większość jest płatna i ceny tak oscylują w granicach 50-100 koron. Natomiast niektóre kampingi są za darmo, jak na przykład pole namiotowe w Elduvuik na Esturoy, no ale tam niestety nie można liczyć na żadne udogodnienia. Tutaj mam listę pytań od Magdy. Pytania dotyczą owiec i wełny. A zatem, kiedy przypada okres strzyżenia owiec? No więc czas strzyżenia i zabijania niektórych owiec to jesień, a konkretnie przełom września i października. I jest to bardzo szczególny czas na archipelagu, ponieważ całe rodziny zbierają się, aby wesprzeć krewnych w pracach z tym związanych. Także są to takie zajęcia bardzo, bardzo integrujące rodziny. Czy istnieje jakaś konkretna rasa owiec na Wyspach Owczych? Tak, są to owce rasy farerskiej, które najprawdopodobniej przybyły na archipelag z irlandzkimi mnichami w IX wieku. Taka przynajmniej jest hipoteza. Aktualnie te owce zamieszkujące wyspy są udomowione, jednak tu jest taka ciekawostka, że na wyspie Lloyd-la-Doimun swego czasu znaleziono szczątki rasy dzikiej i to była taka rasa o szorstkiej i krótkiej sierści. Pochodziła ona jeszcze z czasów neolitycznych i występowała na Wyspach Owczych aż do połowy XIX wieku. No i z racji miejsca odnalezienia tych szczątków rasę nazwano Duimunarseyrin. Ostatnią sztukę tych owiec zabito w 1866 roku i do dnia dzisiejszego Duimunarseyrin w postaci taksydermiów można oglądać w Muzeum Historycznym w Hoyvík, co bardzo polecam. Magda pyta również o jakieś farerskie wzory swetrów konkretne. No jeśli o to chodzi, to trudno sprecyzować jakiś jeden konkretny wzór, ale tym, co charakteryzuje farerskie swetry tak ogólnie, to to, że pokrywają całą powierzchnię swetra. Ponieważ swetry islandzkie czy norweskie ograniczają się tylko do tej górnej części, natomiast farerski sweter pokrywa całość, to znaczy wzór pokrywa cały sweter. Wzorem takim tradycyjnym z pewnością jest ten, który pokrywa damskie sweterki strojów narodowych. Poza tym dość specyficzne są również wzory noszone przez rybaków. I są one nieco większe, a to dlatego, że historycznie żony po wzorach swetrów już z daleka rozpoznawały swoich mężów wracających z morza. Poza tym dość popularnym takim współczesnym egzemplarzem jest sweter wylansowany kilka lat temu przez markę Gurun Gurun, którego gwiazdki osiągnęły już status kultowych. Buszując w ciemności pyta, kiedy szukać najtańszych lotów i czym lecieć oraz jaka stawka za bilet to dobra stawka? No to tutaj to jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane pytanie, ale postaram się pomóc. Więc biletów szukać można oczywiście przez cały rok i chyba nie odkryję Ameryki, mówiąc, że im wcześniej, tym lepiej, im wcześniej się kupuje bilet, tym taniej. Chociaż czasami można trafić na dobre promocje w ciągu roku, na wszelkie tam czarne piątki i Cyber Monday i tak dalej. Na Wyspy Owcze lata w tej chwili dwóch przewoźników. Pierwszy to są farerskie linie lotnicze Atlantic Airways. I drugim przewoźnikiem jest SAS. SAS oferuje jeden lot dziennie do Kopenhagi i z Kopenhagi, podczas gdy Atlantic Airways ma zdecydowanie więcej kierunków, tak więc tutaj zależy skąd lecisz i dokąd lecisz. Natomiast jeżeli Twoim portem macierzystym jest Polska, no to zdecydowanie najlepiej lecieć przez Kopenhagę. W skali Polski najlepsze połączenia są z Gdańska, ponieważ tych do Kopenhagi jest dziennie najwięcej. Tutaj zasadniczą kwestią jest podróż na jednym bądź łączonym bilecie. I osobiście, bazując na moich doświadczeniach, polecam podróż na jednym bilecie. Polega to na tym, że na przykład na stronie SAS-u kupujesz jeden bilet na całą trasę i wówczas, jeżeli ze względu na problemy związane z pierwszym lotem nie zdążysz na drugi, to SAS na własny koszt organizuje Ci alternatywny samolot, a jeżeli to jest konieczne, to także nocleg w Kopenhadze, transport do hotelu itd. Tymczasem bilet łączony to kupiony przez platformy biletowe albo jakieś tam biura podróży, jednak no to już jest taka opcja dość ryzykowna, ponieważ w przypadku problemów należy się skontaktować nie z linią lotniczą, tylko z agencją, która wystawiła bilet. I wówczas agencja ma dwie opcje. Albo zorganizować Ci połączenie zastępcze, albo zrefundować bilet. I z reguły ten drugi wariant jest korzystniejszy, ale dla agencji. Może się więc okazać, że zostaniesz na lodzie już w Kopenhadze i dlatego uważam, że ta opcja jednego biletu jest po prostu bezpieczniejsza. No istnieje również opcja zakupu dwóch różnych biletów i to są z reguły takie bilety łączone z tanimi liniami, czyli na przykład dolot do Kopenhagi jakimś tam Ryanairem czy Wizzairem, a następnie dalsza podróż na Wyspy Owcze SAS-em tudzież Atlantic Airways. Jednak taki plan jest chyba w ogóle najbardziej ryzykowny ze wszystkich i finalnie może się okazać, że ta impreza wyjdzie drożej niż kupienie biletu bez takiego kombinowania. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to uważam, że wszystko poniżej 1500 zł można uznać za okazyjne. Pan Mariusz pyta emocjonalnie, kiedy mieszkańcy tychże wysp się ogarną i przestaną mordować delfiny. Nie rozumiem tego zwyczaju i nawet nie chcę rozumieć. Chciałbym za to się dowiedzieć, dlaczego ludzie wyłączają współczucie i rozsądek i zabijają setki stworzeń. Panie Mariuszu, ja również chciałabym to wiedzieć. Naprawdę, naprawdę chciałabym wiedzieć, dlaczego my Polacy zabijamy setki tysięcy karpi na Wigilię i dlaczego mordujemy tyle kurczaków, świń, krów, kaczek. I zgodzę się z Panem, że to jest naprawdę brutalne i niesprawiedliwe, tym bardziej, że niektóre gatunki są z tej rzezi wyłączone, bo na przykład bociany w tym nie uczestniczą. Ja nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o zarąbaniu bociana na terenie Polski w celach spożywczych? Bo przecież bocian to jak święta krowa. Nie wiem, zabicie bociana na obiad to byłoby świętokradztwo. No ale wracając do tematu, bo trochę wpadłam w tę bocianią dygresję. Panie Mariuszu, po pierwsze Farerzy nie mordują delfinów, tylko Grindwale z rodziny delfinowatych, no ale to różnica. Po drugie, zaznaczając w tym pytaniu, że nie chce Pan nawet zrozumieć tego zwyczaju, odcina mi Pan drogę do tłumaczenia czegokolwiek. Bo wiem, że Pan już jest na wstępie zablokowany na jakiekolwiek argumenty, więc moja gadka byłaby po prostu jak krew w piach. Zamiast tego pyta Pan o to, dlaczego ludzie wyłączają współczucie i rozsądek, zaś na to naprawdę nie potrafię Panu odpowiedzieć, choć jestem osobą naprawdę empatyczną. No to po prostu nie mogę odpowiadać za 50-tysięczny naród, którego co prawda jestem zintegrowaną częścią, ale w którym nie zostałam wychowana. I tym akcentem chciałabym zakończyć ten maraton pytań. Dziękuję wszystkim, którzy zadali sobie trud ich zadania. Dziękuję tym, którzy wysłuchali do końca. Pozdrawiam i zapraszam serdecznie na zbliżający się tydzień duński. Do usłyszenia.